Magda Duda, dobry wieczór, witam Państwa serdecznie w radioterapii. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo ciekawej rzeczy, a mianowicie o tym, że kobiety są jak fala, a mężczyźni są jak sprężynki. O co chodzi, to już za chwilę zdradzimy, natomiast teraz tylko jeszcze powiem, że będziemy rozmawiać o tym, jak się porozumieć w związku, bo to nie jest takie łatwe. Nam się wydaje, że to jakoś tak naturalnie wychodzi, a czasami, ponieważ kobiety są jak fala, a mężczyźni są właśnie jak sprężynki, to mamy trudności z dogadaniem się i ze zwyczajnym byciem ze sobą. Więc serdecznie Państwa zapraszam. Jesteśmy razem do 24. Można do nas pisać, dzwonić. Za chwilę będą też z nami goście. studio@radioloc.pl to jest e-mail do nas. radioterapia@radioloc.pl. Jakby ktoś wolał ten drugi, to też można pisać. 42 207 45 to jest telefon do naszego studia.
Nie chodzi o to, co powiedziałeś, tylko chodzi o to, jak to powiedziałeś.
Nic mnie to nie obchodzi. Nie kupuj mi żadnego prezentu.
Jak mogłaś mi nic nie kupić?
To nie jest tak, że ja ciebie ograniczam. To nie jest moja wina, że chcę się z tobą spotkać wtedy, kiedy ty akurat idziesz z kolegami na piwo.
Przecież... Przestań mówić o tej zdradzie. Byliśmy pokłóceni, byłam na ciebie zła, a ja potrzebowałam wsparcia, dobra?
Nie rozumiem, jak ty masz się nie przejmować tym, czym ja się przejmę od kilku dni. Powinieneś mnie zobaczyć, zrozumieć.
Kochanie, kupię ci kwiaty.
Co to ma być? Ty mnie nie kwiatów nie kupujesz, co zdradziłeś mnie?
Nie, kwiaty kupiłem.
No dobra, okłamałam cię, ale to jest twoja wina, bo mogłeś się sprawdzać, to byś nie wiedział.
Mogłaś już mnie dawno zostawić, no.
No chciałam, ale ja się bałam, że znajdziesz tę nową dziewczynę i sobie z nią ułożysz życie, wiesz, będziesz szczęśliwy i w ogóle...
No to tak z przymrużeniem oka, bardzo, bardzo z przymrużeniem oka. To jest fragment jednego z filmów z kanału YouTube'owego o wdzięcznej nazwie Kisiel, ale tak sobie pomyślałam, że może trochę humoru właśnie na początek tego trudnego tematu. Z nami w radioterapii są psycholodzy, pani Agata Wilska i pan Robert Milczarek. Małżeństwo również. Pani Agato, to pani jest tak naprawdę pomysłodawczynią tego tematu o falach kobietach i sprężynkach mężczyznach, bo my ostatnio, kiedy rozmawiałyśmy, właśnie pani opowiedziała o tym, że pisze artykuł na ten temat, więc uznałam, że to będzie świetny temat właśnie do radioterapii. No dobrze, no to może powiedzmy, o co chodzi z tymi sprężynkami i falami, dlaczego tak nam jest się trudno nam, kobietom i mężczyznom, dogadać.
Tak, ja rzeczywiście byłam pomysłodawczynią tego programu, bo wydawało mi się, że taki rodzaj wiedzy, której mam nadzieję dostarczymy dzisiaj naszym słuchaczom, jest bardzo rzeczywiście potrzebny. Widzę to w swojej pracy, w gabinecie, widzimy to wspólnie, myślę, na warsztatach też, które zdarzało nam się wspólnie prowadzić, że kiedy rozmawiamy właśnie o tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to na sali pojawiają się naprawdę takie eureki się wyświetlają na twarzach no, słuchaczy, tak, czy właśnie osób, które biorą udział w warsztatach. Jest to jakaś taka wiedza, która bardzo ułatwia współżycie w związkach, tak, i bycie wspólne ze sobą. No i stąd pomysł.
Dobry wieczór Państwu. Ja słuchałem uważnie żony i psycholożki jednocześnie. Nie wypada mi się nie zgodzić z kilku powodów z tym, co mówiła, ponieważ audycja się skończy, a ja będę musiał wrócić do domu i zadbać o swoje bezpieczeństwo w związku. To mówiąc żartem, a poważnie, w takim dużym, na początek naszej rozmowy skrócie, to jesteśmy różni. Jesteśmy różni fizycznie, fizjologicznie, emocjonalnie. Różnie reagujemy. Wpływa na to cały zakres czynników związanych i z tym, jak jesteśmy kształtowani, wychowywani, jak nasza gospodarka biohormonalna działa pomiędzy płciami. Siłą rzeczy ma to przełożenie na komunikację, na to, w jaki sposób negocjujemy to, co jest dla nas istotne. Tutaj w kontekście też tej sondy YouTube'owej, którą pani przedstawiła. No i chodzi o to, żeby w tym wszystkim nie zwariować, a znaleźć jakąś przestrzeń na słuchanie potrzeb drugiej strony, przefiltrowanie tego przez to, jak płeć, jak kobieta, jak mężczyzna widzi świat, jak na to rezonuje i poszukanie jakiejś przestrzeni na to, żeby się dogadywać. Oczywiście zachęcamy słuchaczy do tego, żeby to wszystko, o czym zaczynamy rozmawiać, nie traktowali jako poradnik zdrowy związek w 11 czy tam 9 krokach, tylko potraktowali to jako punkt odniesienia do zastanowienia się nad tym, jak oni budują swoje związki, jak patrzą na partnera, jak reagują na swoje potrzeby i na potrzeby drugiej strony.
No właśnie, bo ta metafora ze sprężynkami i falami, to chodzi między innymi o potrzeby i o też zachowania, tak? Konkretnie kobiety i mężczyzny w związku.
Tak. Ja tak ze swoich obserwacji, doświadczeń zawodowych zauważyłam, że to, z czym kobietom jest najtrudniej w relacjach z mężczyznami, to jest taka tendencja mężczyzn do tego, że oni raz na jakiś czas się oddalają, albo są nieobecni. Kobiety to odbierają jako brak zaangażowania, brak wsparcia, brak miłości tak naprawdę. Mhm. A to, z czym mężczyznom jest najtrudniej, jeśli chodzi o zachowanie kobiet, to kobiece nastroje i ich zmienność. I to, że mężczyźni w takiej sytuacji czują się po pierwsze winni temu, że kobieta czuje się tak, jak się czuje, oraz czują, że czują bezradność, nie wiedzą, co zrobić, jak jej pomóc. I to jest taka, powiedziałabym, jedna z podstawowych trudności i jedna z podstawowych różnic, bo to, co powiedział Robert, że my się różnimy na wielu poziomach, natomiast to jest ta różnica, z którą ja spotykam się, że ona nastręcza rzeczywiście wielu trudności. I kiedy dostarczamy tej wiedzy dotyczącej tego, że to są naturalne cykle uczuciowe u mężczyzn i u kobiet, z czego one wynikają, jak im zaradzić, to pewnie za chwilę, to kiedy dostarczamy tej wiedzy, to nagle okazuje się, że te różnice przestają nas boleć, przestają być dla nas tak trudne jak wcześniej. No i dlatego myślę, że to jest taka duża korzyść z tego, żebyśmy właśnie o tym dzisiaj porozmawiali.
Takim hasłem te audycje opatrzyliśmy, że mężczyźni są jak sprężynki, kobiety jak fale. O co chodzi z tymi sprężynkami?
To może mężczyzna,
no właśnie,
reprezentant płci wywołany do tablicy, w skrócie spróbuję przytoczyć metaforę. Metafora sprężynki. Sprężyny jest taka. Sprężyna się napina, zaciska i jak się tak mocno ściśnie, to w pewnym momencie ze zdwojoną siłą wraca, tak?
Tak.
Rozszerza swoją objętość. I tak jest z mężczyznami. Tą metaforę w ogóle pierwszy zaproponował John Gray, który jest autorem książek słynnych, mających tylu zwolenników, ilu przeciwników, ponieważ wzbudza kontrowersje ze względu po części na to, że może stereotypizuje w jakiś sposób zachowania w ramach płci. Z drugiej strony w każdym stereotypie jest ziarnko i prawdy, i przekłamanie, i warto po prostu odnieść to do swojego związku, do swoich relacji. Natomiast ta sprężynka zaproponowana przez Greya mówi o tym, że mężczyzna powinien mieć też przestrzeń na to w swojej relacji, żeby mieć miejsce i czas tylko i wyłącznie dla siebie, taką w cudzysłowie jaskinię. I to, co powoduje trudności pomiędzy kobietą i mężczyzną w związku, to jest ten czas, kiedy zdarza się to, ja też to słyszę od panów na różnych warsztatach, partnerki, które chcą tak, jak taki bluszcz, opleść pnączem miłości swojego partnera. No i jak on jedzie na te ryby przysłowiowe, czy spotyka się z kolegami, no to dostaje, bywa często wprost, czasem nie wprost, takie zawalowane sygnały, a co ty tam robisz, a czy to, że jesteś tam, to jak to się ma do nas, a może ja pójdę z tobą, a czy te ryby są ci tak potrzebne, co robisz w tym garażu, czy musisz tak długo zajmować się heblowaniem tego stołu.
A czy nie mogę iść z tobą i z kolegami wyjść?
Tak.
Przecież ja jestem taka fajna, też umiem gadać o piłce.
No właśnie, ta sprężynka powoduje, że im bardziej mężczyzna odczuwa presję, tym bardziej się może oddalać, a im więcej ma poczucia przestrzeni komfortu też na ten obszar swój męski, tym bardziej kocha i tym bliżej chce być. Oczywiście to jest duże uproszczenie. Też proszę, mówię do słuchaczek, które może uważnie teraz pan psycholog mówi, to trzeba słuchać i nie traktować tego czarno-biało, jeden do jednego. Natomiast odwołać się do swoich doświadczeń i też do takich momentów, kiedy okazuje się, że ukochany partner wychodzi z domu, spotyka się z kolegami, ma hobby, pasje i no i że ta pani partnerka chce być blisko, tak, cały czas. Na ile rzeczywiście to służy relacji, a na ile może powodować, że paradoksalnie ten partner tym więcej będzie w tej jaskini czasu ze względu na presję z tym związaną spędzał.
Ale dlaczego mężczyźni właśnie mają taką potrzebę? Czy to jest kwestia biologiczna? Czy to są, nie wiem, jakieś geny? Czy to są jakieś po prostu kulturowe tutaj i społeczne uwarunkowania? Czy to jest ten gender właśnie, który dla wielu jest jakimś złem wcielonym, a gender to jest po prostu płeć kulturowa? No mężczyzna też się w jakimś obszarze kulturowym, choćby nie chciał, musi tutaj poruszać. W związku z tym jego też dotyczą różne, nie wiem, stereotypy właśnie, czy też oczekiwania społeczne. To jest tak, że kiedyś facet musiał wyjść i znaleźć coś do jedzenia i dlatego on tak teraz też chce wyjść i, nie wiem, iść na mecz na przykład?
Myślę, że jest w tym sporo takich odniesień atawistyczno-jaskiniowych i pomimo tego, że konwencje społeczne się zmieniają, to ten wpływ zachowań trochę głębszych niż edukacja poprzez wychowanie wpływa na nasze działania i prawdopodobnie jest też tak, że tak jak kiedyś była maczuga, oczywiście ja teraz mówię dużą kliszą, dzisiaj jest karta kredytowa i podbój z tym związany, to ta przestrzeń na bycie ze sobą, na polowaniu, na pewnym resecie też takim mentalno-emocjonalnym u mężczyzn jest im potrzebna. Oczywiście też warto pamiętać o tym, żeby nie... To nie jest takie jednoznaczne, nie jest takie łatwe na poziomie zachowania za każdym razem do zdefiniowania i do wyłapania, tak? Bo tu jest wiele czynników i wychowanie. Była też pani słuchaczka dzwoniła, pewnie się jeszcze do tego odniesiemy, tak, też wspominała o wychowaniu. Jest wiele czynników, które z tym się wiążą. Natomiast ja często słyszę od panów na warsztatach, które prowadzę, jak odnosimy się też do kontekstu relacyjnego właśnie w związku, że oni niemalże czasem muszą aż walczyć o to, żeby ten kawałek przestrzeni dla siebie mieć. No i zdarza się w skrajnych przypadkach, że to jest bardzo trudne do zrozumienia. Kobiety często odbierają to bardzo osobiście, tak? To znaczy, co jest gdzieś tam na zewnątrz, czego nie ma tutaj. I czy ja nie jestem w stanie mu w jakiś sposób tego zapewnić, będąc tam z nim. A tu zupełnie nie o to chodzi.
Ale to nie jest tak, że to jest potrzeba każdego człowieka, żeby mieć przestrzeń dla siebie i nie wiem, realizować swoje hobby, pasje, czy też ze swoimi tylko znajomymi się spotkać, czy tylko mężczyzn to dotyczy?
Nie, no z pewnością każdego i oprócz płci na nas wpływ ma wiele innych czynników. Nasze właśnie geny, doświadczenia z domu rodzinnego i pewnie w ramach płci też jest tak, że jedni mężczyźni mają potrzeby większe w tym zakresie, inni mniejsze i podobnie z kobietami. Gray mówi o tym, że mężczyzna tak bardzo jak pragnie być w związku, tak jednocześnie pragnie się z niego wyrwać. I oscyluje pomiędzy tymi dwiema kategoriami. Gray też mówi o tym, że tak naprawdę mężczyzna najbardziej jest w stanie poczuć potrzebę bliskości, miłości i intymności właśnie wtedy, kiedy się oddala. Bez możliwości oddalenia się, i to, co powiedział Robert, zachowania oddalające, tak, to właśnie pójście z kolegami na piwo, to wędkowanie, to pobycie w garażu i tak dalej, i tak dalej. Jeśli mężczyzna tego nie potrafi, jeśli mężczyzna nie może się oddalić, bo na przykład kobieta, z którą żyje partnerka, nie pozwala mu na to, tak naprawdę traci na tym i on sam, i związek. Mężczyzna staje się ospały, leniwy, niedecyzyjny, bierny, traci pożądanie, traci pasję, taką witalność. Więc tutaj taki apel do kobiet, że to jest również, drogie panie, w naszym interesie, żeby rzeczywiście dać to przyzwolenie. Czyli z jednej strony nie zabiegać o tego mężczyznę w momencie, kiedy on akurat daje sygnał: kochanie, teraz się oddalam, wrócę niebawem. Lub też nie karać go w momencie, kiedy on do nas powróci.
A no tak, bo kobiety to często tak myślą, że a no dobrze, no to byłeś sobie teraz tam, tyle godzin byłeś, no to jak tutaj przyjdziesz do domu, to musisz zrobić to, dlaczego tego nie zrobisz? Ja tutaj sprzątałam cię na przykład cały dzień, a tu jest niezrobiony właśnie, nie wiem, kontakt, żarówka jest niewymieniona, w ogóle nic nie robisz w tym domu, dlaczego ja cały czas muszę coś robić? No to, ale to chyba nie jest tak, że mężczyźni mają nic nie robić w domu.
Oczywiście nie mylmy wsparcia w małżeństwie na różnych poziomach, tak, bycia wsparciem i bycia obecnym. Natomiast zdarza się tak, to Agata też pewnie o tym powie z perspektywy pracy, zwłaszcza z kobietami, z pacjentkami, że rzeczywiście często nieświadomie zupełnie, tak, z takiego poczucia braku wiedzy na temat tego, co on robi, po co on to robi, gdzie on tam idzie, pojawia się ten element kary. Czyli z jednej strony mężczyzna walczy o ten obszar niezależności, z drugiej strony wtedy, kiedy go ma, jest za to karany i siłą rzeczy to wywołuje
stres,
wywołuje napięcie, może powodować to paradoks w postaci tego, że on rzeczywiście wtedy się oddala, ale już nie do tej jaskini po to, żeby wrócić, tylko coraz głębiej w tą jaskinię, mówiąc metaforycznie, się
zapada.
Ze względu na to, że nie ma to przestrzenia. Pamiętam z warsztatów takie przykłady dla panów, taka historia może skrajna, ale i kilka było, kiedy panowie kłamstwem w pewnym sensie uzasadniali to brak obecności w domu przed takimi nadmiarowo kontrolującymi partnerkami, no że on jedzie do tej pracy, stoi w tej Warszawie, w tym korku, przeziera się przez tą małą liczbę mostów, a tak naprawdę w tym czasie gdzieś tam szedł na jakiegoś squasha, na sport z kolegą, ale mówił żonie, że on stoi w korku, tak, no bo ona nie była w stanie przyjąć tej innej argumentacji. Oczywiście to są skrajne sytuacje, pokazujące, jak jedna ze stron zabiega o to, żeby być w 100% obecną czy obecnym. I to już nie jest kwestia, żeby część z pani słuchaczek nie uznała, że my teraz w jakiś sposób oceniamy negatywnie i biczujemy panie, tak?
Nie, zaraz będziemy panów wrócą, biczować, tak? W porządku.
Mówię o tym też dlatego, że to nie jest zawsze łatwo słyszeć, tak? Bo prawdopodobnie te z pań, które teraz słuchają, też zastanawiają się siłą rzeczy, jak to jest w ich relacjach i na pewno w każdym związku znajdą się takie sytuacje, kiedy zastanawiamy się, po co on wychodzi, czy nie dostaje czegoś tutaj, tak? Mhm. To żeby nie popełnić tego podstawowego błędu, czyli karania za chęć otwartego skomunikowania przez partnera, chcę być sam.
To, tak? I to jest okej.
Okay, okay.
Po to, żeby za tobą zatęsknić.
Po to, żeby za tobą zatęsknić, po to, żeby wrócić, po to, żeby budować bliskość, intymność, obecność.
Ale zastanawiam się też, jak mężczyzna ma jakiś problem faktycznie, bo kobiety często myślą, że mężczyzna ma jakiś problem, na przykład nie odzywa się za bardzo, siedzi gdzieś sam, nie chce z nią przebywać, to może coś jest nie tak. To kiedy rozpoznać, że faktycznie jest jakiś problem i może temu facetowi trzeba jakoś pomóc? Może on jest po prostu w sobie zamknięty i nie chce o tym gadać, a kiedy stwierdzić, że aha, faktycznie, no może teraz on się do tej swojej jaskini oddala, no i niech tam sobie pobędzie.
Im my jesteśmy bardziej uważni i im mniej jesteśmy skoncentrowani na sobie, tym więcej możemy zaobserwować. I jeśli obserwujemy, że u partnera też nastąpiła duża zmiana w zachowaniu, że wcześniej się nie oddalał albo nie tak często, albo że tak naprawdę jest cały czas w oddaleniu, że w ogóle nie wraca, to są sygnały, że być może coś się dzieje. Natomiast jeśli obserwujemy ten naturalny cykl mężczyzny, że się wycofuje, wychodzi trochę z kontaktu, potem jest w dużej bliskości, to myślę, że to jest coś, co nie musi nas niepokoić. No ale jeśli widzimy, że to jest coraz częściej, coraz dłużej, no to wtedy być może warto się tym zainteresować.
No to właśnie jak zacząć rozmowę z takim mężczyzną, który no jakby wzbudza nasz niepokój, ponieważ ewidentnie widać, że coś jest nie tak, coś się z nim dzieje. Bo dlaczego pytam? Bo wydaje mi się, że mężczyźni się bardzo często zamykają. No oczywiście dużo częściej niż kobiety i może to też generalizuje i to jest jakiś stereotyp, ale jednak wydaje mi się, że mężczyznom jest dużo trudniej mówić o problemach, bo oni mają też takie społeczne oczekiwanie, że oni są niezawodni cały czas i facet no to nie może płakać, nie wiem. No, więc zastanawiam się, jak podejść do mężczyzny i jak kobieta może facetowi pomóc, dając mu jednak poczucie, że on cały czas jest tym nie wiem, samcem alfa, o tak. W jaki sposób można z nim porozmawiać?
No, myślę, że jeśli jesteśmy ze sobą, żyjemy ze sobą, to też wiemy, co na nas działa, czego potrzebujemy, I co działa? Jeżeli wiemy, że jesteśmy z partnerem, który bardzo potrzebuje od nas zaufania, dlatego że sobie poradzi, no to być może to jest dla nas taka informacja, żeby pytać mniej. Mhm. Są mężczyźni, którzy potrzebują więcej zainteresowania. Są mężczyźni, którzy mówią mniej wprost, bardziej wprost, więc no, moim zdaniem, jeżeli rzeczywiście jesteśmy ze sobą blisko, jeżeli jesteśmy w kontakcie, jeżeli, jak mówię, jesteśmy na siebie uważni, to łatwiej nam znaleźć odpowiedź na te pytania.
No tak, bo tu nie ma jednej odpowiedzi, tak? To po prostu trzeba sprawdzić, co działa. O, może trzeba próbować po prostu i zobaczyć, co faktycznie tej osobie i nam też służy.
Próbować pytać, słuchać odpowiedzi, nie wchodzić ze swoim. Bardzo często jest tak, że staramy się pomóc drugiej osobie w taki sposób, w jaki chcielibyśmy, żeby ona pomogła nam w takiej sytuacji. I to może być bardzo dobra wskazówka, a może być zupełnie błędna. Dlatego tak ważne jest, żeby obserwować i zostawić na chwilę to, co wiemy na swój własny temat. Mhm.
To jako reprezentant płci męskiej, zacnej, na konkrecie, w związku z tym się tego odniosę, bo też Grey pisze sporo o tym, jak my się różnie komunikujemy, że panowie tak konkretnie, zadaniowo na rozwiązanie. Ja słyszę i też mówię od siebie i od tego, co słyszę od innych panów, bo Agata mówiła o pytaniach, o zadawaniu pytań. To może bardzo różnie zadawać pytania i to na co mężczyźni, panowie to mówią, źle reagują, to są oskarżenia w pytaniach, które są podszyte najczęściej obawą przy jakimś niskim poziomie zaufania o to, że coś jednak tam się dzieje na zewnątrz, co jest zagrażające dla naszej relacji, tak? Mhm. Co ty tam robisz? Z kim ty się spotykasz? A dlaczego tak dużo? A dlaczego nie chcesz ze mną? W ogóle pytanie dlaczego jest takim mocno inwazyjnym pytaniem. I jeżeli mężczyzna ma czyste sumienie, czyste intencje, wychodzi, bo ma pasję, bo po prostu chce mieć tą swoją przestrzeń dla siebie i musi się bronić za każdym razem wracając, to paradoksalnie właśnie wywołuje jeszcze większe oddalenie. Ale to jest naturalne, bo to już niezależnie od płci, będąc oskarżanymi, bronimy się.
Chcemy z tą osobą spędzać czasu.
Tak. I jeżeli jakich błędów nie popełniać, czego nie robić, to polecam, zwłaszcza tu powiedziała pani o samcach alfa, ale są też samice po drugiej stronie, krewkie, dyrektywne, dynamiczne, kontrolujące i aranżujące życie sobie i jemu, a na to jestem wyczulony mocno, obserwując też to w różnych sytuacjach i społecznych sklepach czasem, jak to wygląda, jak panie panom krawaty, garnitury, koszule wybierają.
Przewracają
oczami, tak, przewracają oczami, jak ci się podoba, przewraca oczami, mówi, no bardzo, tak, dokładnie o to mi chodziło, ale nauczony już został tej reakcji. I tu oczywiście dygresyjnie odbiegłem na chwilę od tematu, natomiast ta dygresja wiąże się z tym głównym wątkiem. Nie oskarżajmy. Mówmy o tym, mówię teraz do pań, na czym nam zależy. Jeżeli chcemy spędzić wspólnie czas, okej, tak? Ale też dając tej drugiej stronie przestrzeń na to, z uznaniem, że to jest potrzebne. I już mówiąc tak trywialnie, jak kocha, to wróci, tak? O to chodzi przecież.
Taka nam się też poza anteną dyskusja wywiązała, że czasami panowie jednak lubią, jak kobiety im wybierają koszulę w sklepie. To nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie nadopiekuńczość właśnie i taka chęć postawienia na swoim.
Absolutnie, dlatego właśnie zachęcamy, żeby wszystko gdzieś jednak podzielić na pół, tak, i zastanowić się, jak to jest w moim życiu i w moim związku. Nie brać wszystkiego bezkrytycznie. Ja w tej chwili właśnie pracuję z taką parą, gdzie pan jest zachwycony tym, że pani wybiera mu krawaty i koszulę. Czuje się bardzo zaopiekowany, bardzo zadbany. I jest też bardzo w ogóle zaskoczony, jak partnerka go zna, że właściwie wszystko, co od niej dostaje, jest absolutnie tym, czego by właśnie oczekiwał i potrzebował. Także tutaj rzeczywiście nie możemy się zafiksować na tym, że zawsze tak albo nigdy w ten sposób.
Także, drogie panie, proszę się nie martwić. A właśnie, porozmawiamy teraz o paniach. Mówiliśmy, że kobiety są jak fale, czyli
mają zmienne nastroje. kobiecy nastrój faluje, kiedy ten szczyt fali następuje, kobieta sprawia wrażenie, jest szczęśliwa, zadowolona, kochająca, zadowolona ze swojego życia, zadowolona ze swojego związku. I nagle dzieje się coś, nagle niespodziewanie dla niej, nagle niespodziewanie dla jej partnera. Nastrój opada. Tak naprawdę rzeczywiście w zupełnie niezrozumiały dla niej samej i dla otoczenia sposób. I z takiego nastroju bywa, że wręcz euforycznego, wpada w nastrój, który jest rzeczywiście dla mężczyzn bardzo trudny. Kobiety mówią o tym, że wpadają w czarne dziury, że są na dnie rozpaczy. Ania z Zielonego Wzgórza miała takie jakieś określenie, pamiętam, że jest chyba właśnie na dnie rozpaczy, czy w otchłani rozpaczy, już dokładnie pamiętam. To jest właśnie coś takiego. Mężczyźni czują się bardzo bezsilni wobec takiej sytuacji. Nie wiedzą po pierwsze, jak kobiecie pomóc. Po drugie, traktują to osobiście. Mają poczucie, że to jest ich wina. Tak samo jak są dumni z tego, że kobieta jest szczęśliwa i mają poczucie, że to z pewnością jest ich zasługa, tak czują się winni temu, że kobieta jest nieszczęśliwa. Tym bardziej, że rzeczywiście w tym okresie, kiedy fala jest na dnie,
tak,
kobiety używają takich określeń, które są dla mężczyzn zdecydowanie trudne.
Mhm. To znaczy?
Generalizują.
Mówią, że wszystko jest bez sensu.
Wszystko jest bez sensu, nic mi nie wychodzi, nikt mnie nie kocha, na nic już nie mam siły. Używają metafor, które są dla mężczyzn niezrozumiałe.
Skąd ten śmiech tutaj?
Kilka myśli przychodzi do głowy oczywiście, tak? Nie wszystkim mogę powiedzieć na antenie.
No, rozumiem.
Natomiast
takiej ocenzurowanej wersji.
Z tej sondy krótkiej YouTube'owej tam też był taki wątek. Nie kupuj mi już więcej prezentów nigdy. Z drugiej strony biegunowo. Dlaczego ty mi nie kupujesz tych prezentów, tak? Czy wszystkie hity internetu, kim jesteśmy, kobietami, czego chcemy, nie wiemy.
Ale tego chcemy natychmiast.
Natychmiast. No i to pokazuje taką biegunowość właśnie, gdzie fala ma ten moment szczytowy, później się załamuje, z wielką siłą opada. I mężczyźni mają problem bardzo często z tym, że na przestrzeni jednostki czasu wstałem, uśmiechnąłem się, ona odwzajemniła i wszystko było dobrze. Poszedłem do toalety, wróciłem z toalety i jest oko Saurona, tak? I cały świat się wali. Co się takiego wydarzyło na przestrzeni
tych pięciu minut,
ale
tak?
Ale nie przesadzamy teraz trochę.
Wyolbrzymiamy po to, żeby rzeczywiście unaocznić, jak to wygląda. Mężczyźni w tym czasie robią różne rzeczy, które kobietom nie pomagają. Mhm. Bardzo często doradzają, choć powinnam zacząć od czegoś, co jest chyba jeszcze bardziej powszechne i co jeszcze jest dla kobiet trudniejsze. Przede wszystkim oceniają w jakiś sposób ten stan i na wszelkie możliwe sposoby próbują kobiecie udowodnić, że nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego ona ma się tak czuć. Czyli próbują odwołać się do treści. Jak to nikt, kiedy ja cię kocham? Mhm. Jak to nic się nie udaje, kiedy ten ostatni projekt ci wyszedł?
To jest właśnie ta reakcja na tą generalizację zawsze nigdy, tak? Mężczyzna na poziomie komunikacji faktu znajdzie zawsze przykład pokazujący odwrotność tezy zakładanej przy załamaniu się tej fali przez partnerkę, tak? Bo ty nigdy nie pomożesz mi w kuchni. No jak nie, jak wczoraj mopowałem. Ty mnie w ogóle nie rozumiesz. I tak dalej, i tak dalej. Co powoduje, że ta eskalacja emocji związanych z tym, co się dzieje z partnerką, rośnie, tak? I to, czego panowie teraz do was mówimy, nie róbmy, to nie negujmy tego stanu. Uznajmy ten stan. I to, z czym mają mężczyźni problem, często o tym mówiąc, to jest odnoszenie zachowania partnerki, stanu emocjonalnego bardzo indywidualnie do siebie, czyli szukanie jakiejś przestrzeni odpowiedzialności, w związku z tym chęci zareagowania, naprawienia, Albo wręcz przeciwnie, negowania właśnie, tak? Zdając partnerkę, no jak przecież rzucam tą robotę, tak? Nie pójdę tam więcej, ona mówi. Jak nie pójdziesz, pięciokrotnie już mówiłaś, że rzucasz, tak? Ty mnie w ogóle nie rozumiesz. No i tak dalej, i tak dalej. Tutaj przykłady można mnożyć. Warto, słuchając tego, o czym mówimy, odnieść to do historycznie do różnych sytuacji właśnie, panie, panowie, słuchacie w swoich związkach, bo to będzie taki papierek lakmusowy, myślę, dość trafny. Na ile to zjawisko jesteście w stanie dostrzec w swoich relacjach?
No to powiedzieliśmy, czego faceci nie potrafią w związku z tym, że kobiety są jak fale, czyli ich nastrój faluje. No to, to czy to nie jest kwestia też wychowania, ja się zastanawiam, na co też zresztą słuszną uwagę zwróciła nasza słuchaczka, która w trakcie piosenki do nas zadzwoniła i powiedziała, że no dobrze, no ale ktoś tych mężczyzn wychowuje, wychowują ich kobiety, no to nie mogą ich wychować tak, żeby oni jednak potrafili jakby być przy tej kobiecie, pomimo tego, że ona ma zły nastrój i jej po prostu nie oceniać.
Ja trochę protestuję przeciwko temu, że mężczyzn wychowują kobiety, ponieważ mężczyzn wychowują i kobiety, i mężczyźni.
No i piękny tutaj zrobiłam właśnie teraz piękną generalizację. To jest ten przykład właśnie.
To, że mężczyźni do tej pory, bo myślę, że to się na szczęście zaczyna zmieniać, byli mało obecni w domach, to nie zmienia postaci rzeczy, że też są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci, czyli i kobiet, i mężczyzn. I byłoby idealnie, gdyby rzeczywiście dzieci miały taki komfort, żeby obserwować swoich rodziców, kobietę, mężczyznę, właśnie w tym, kiedy próbują się też ze sobą porozumieć i żeby ten udział i obecność w wychowaniu była i kobiet, i mężczyzn. Dlatego tak no tutaj taka moja adnotacja do tego telefonu, tak?
No, żeby też nie generalizować, na pewno warto wziąć pod rozwagę taki wątek związany z nadopiekuńczymi mamami, matkami, które być może wzmacniają pewne cechy u swoich synów, później już dorosłych synów. I to przecież, kto ogląda, to pamięta scenę z Dnia Świra, jak to Marek Konrad grający Adasia Miałczyńskiego przychodzi w trudnym momencie kryzysowym swojego życia do mamy na obiad, ona tą serwuje, tą pomidorową, jak przez dziesięciolecia serwowała, i widzi w nim swojego kilkunastoletniego syna. I kiedy on mówi o tym, że mu się życie wali, z pracy go zwalniają, ona mówi: zupki zjedz, ugotowałam ci zupkę, posmaruj masełkiem, równo posmaruj.
No tak, i mówi do niego jak do chłopczyka.
I mówi do niego jak do kilkunastoletniego chłopczyka, tak? Więc myślę, że tu jest taki wątek, który warto wziąć pod rozwagę u tych mam kilkuletnich, kilkunastoletnich, czy kilkudziesięcioletnich dorosłych synów. Jakie procesy związane z takim nadmiarowym rozumieniem opiekuńczości pomieszanej z nadkontrolą, z naduwagą, powoduje, że później gdzieś w dorosłym życiu to rezonuje i no, jak w jakiś sposób wzmacnia te relacje, kiedy taki już dorosły mężczyzna może czuje się trochę egoistyczny i oczekuje, że ta partnerka, małżonka się nim zajmie, zaopiekuje tak jak mama. To się dzieje oczywiście na poziomie nieświadomych bardzo często skryptów reakcji. Albo nie uznaje właśnie jej potrzeb, dlatego że to on zawsze był najważniejszy. Tak? Więc to jest złożony proces. To jest złożony proces. Natomiast temat pod dyskusję podejmujemy, żeby słuchacze, słuchaczki wzięli to pod rozwagę.
Jeszcze jedna też mi rzecz przyszła do głowy, a mianowicie, bo my tak mówimy, że te kobiety to mają takie nastroje, żeby tu nam zaraz nie wyszło, że te kobiety to histeryczki są po prostu wszystkie jak jeden mąż, bo pewnie za te nastroje to jest też w dużej mierze, no i to jest po prostu fakt, odpowiedzialna gospodarka hormonalna.
Oczywiście.
Kobiety tak są skonstruowane i mają tak te hormony działają, że faktycznie im się te nastroje zmieniają. No ale czasami po prostu są smutne, złe, kiedy mają faktycznie jakiś problem. No to teraz jakaś wskazówka dla mężczyzn, jak rozpoznać, że faktycznie z kobietą coś jest nie tak. A to nie jest jedynie ta jakby falujące to takie gdzieś tam napięcie.
To, co myślę jest dla mężczyzn ważne, to żeby mieli świadomość tego, że jeśli kobiecy nastrój faluje, to wszystko jest w najlepszym porządku. Co więcej, to świadczy o tym, że kobieta czuje się bezpieczna.
Mhm.
Oczywiście nie każda z kobiet przechodzi te fale w różny sposób. Jedna bardziej intensywnie, druga mniej, jedna częściej, druga rzadziej. Ale jeżeli kobieta tak naprawdę w ogóle nie daje sobie prawa do tego, żeby mieć takie momenty na rozładowanie różnych trudnych emocji, złości, frustracji, niepokojów, to tak naprawdę być może jest tak, że te emocje skrywa, że nie daje sobie prawa do ich okazania. W momencie, kiedy, tak jak powiedzieliśmy w przypadku mężczyzn, jeśli mężczyzna nie może się oddalić, to tak naprawdę nie może być blisko. Z kobietą jest podobnie. Jeśli kobieta nie może tak naprawdę zapaść się trochę w tą swoją czarną dziurę, to tak naprawdę nie ma prawdziwego, głębokiego dostępu do tych emocji, których sobie życzymy w związku i tak naprawdę też zaczyna być niezdolna do miłości. W związku z czym, być może to jest taka uspokajająca informacja dla mężczyzn, że jeśli kobieta faluje, jeśli nastrój kobiety faluje, to wszystko jest w najlepszym porządku. A jak rozpoznać to, kiedy to tutaj pojawia się coś więcej oprócz naturalnego cyklu uczuciowego,
gdzie jest faktycznie jakby potrzebna ta interwencja męska?
Ja myślę, że tak jak w przypadku mężczyzn, kiedy widzimy, że mężczyzna nie wraca z tej przysłowiowej jaskini, jeśli ta sprężyna się nie sprężynuje, jeśli ta fala też po załamaniu nie wraca do punktu wyjścia, tak, czy się nie wznosi, no to możemy rzeczywiście uznać, że może jest to coś już nienaturalnego i zacząć interweniować.
Zastanawiam się też, jak to jest w związkach jednopłciowych. Czy to też jest tak, że jedna strona musi się gdzieś tam oddalić, żeby potem wrócić, a druga strona jest właśnie taka bardziej falująca? Czy to jakby zupełnie nie ma przełożenia, no bo to są związki jednopłciowe?
Ze związkami jednopłciowymi ja mam trochę większy kłopot, żeby odpowiedzieć na to pytanie z tego tytułu, że związki jednopłciowe, czy pary jednopłciowe rzadziej trafiają, przynajmniej do mojego gabinetu, niż związki te takie, powiedzmy, bardziej tradycyjne. W związku z czym ja mam też mniej obserwacji i mniej doświadczeń. Pracuję z osobami, które żyją w związkach jednopłciowych, ale przychodzą na terapię indywidualną. W związku z czym to pytanie ja bym zostawiła otwarte i...
I może kiedyś, jak będziemy już wiedzieć na tyle, żeby o tym porozmawiać, to odpowiemy na to pytanie.
To tak, jeszcze to tak bardzo ciekawe.
Bardzo szybko, przed końcem, bo już mamy niewiele czasu, ja się chciałam zapytać, jak to jest u Państwa w domu, jeżeli mogę się zapytać o to, czy zdarzają się też czasami takie właśnie kłopoty wynikające z tego, że kobiecy nastrój faluje, a mężczyzna musi się na chwilę oddalić, żeby jednak potem wrócić. No bo tak, Państwo są małżeństwem, macie ogromną wiedzę psychologiczną, więc ja się zastanawiam, czy jak ktoś już jest taki bardzo mądry, to czasami może uniknąć błędów.
Czasem może, ale...
Masakra.
Ale często ich też nie unika. Mówiąc całkiem serio, najpierw jesteśmy ludźmi, najpierw jesteśmy kobietą i mężczyzną, dopiero potem mamy zawód, jakieś doświadczenia. I wiadomo, że emocje są emocje i...
Ja jeżdżę w Bieszczady. I nie żartuję. Na zasadzie rzuć wszystko i ucieknij w Bieszczady. Robię teraz promocję źródłom SAN-u. Pozdrawiam. Jeżdżę sam w Bieszczady. Po prostu biorę plecak,
sam, naprawdę
się.
Tak, ale pan śpi gdzieś pod gołym niebem i rąbie drewno, czy to jednak jest jakiś pensjonat tam w Bieszczady?
Nie jest to oczywiście agroturystyka taka już zaprzyjaźniona, swój wychuchany i nie tylko pokój. Natomiast mówię o tej jaskini, tak? O takich przestrzeniach, mówię o tej perspektywie męskiej, potwierdzam. To jest ważne. To jest ważne, niezależnie od tego alfa, beta, czy inny samiec w związku, żeby mieć przestrzeń, i to i kobiet, mężczyzn dotyczy, ale teraz rozmawiamy o tych różnicach. Jest to dla nas, panów, potrzebne. Jedni będą siedzieć w tym właśnie warsztacie, inni gdzieś wyjeżdżać i to jest taka moja forma. formuła, więc pozdrawiam Bieszczady. Raz jeszcze może będzie jakiś rabat na pokój, jak puszczę link do audycji i załatwię swoją prywatę przy okazji.
Wszystkich tych słuchaczy, którzy też w Bieszczady wyjeżdżają.
No, ja powinnam wypowiedzieć się na temat tego, czy mój nastrój faluje. No absolutnie, absolutnie. Tak naprawdę zaczęłam się tym interesować jeszcze zanim w ogóle zaczęłam swoją pracę zawodową, żeby też siebie bardziej zrozumieć. Mhm. Kiedy właśnie wiele, wiele lat temu przeczytałam Greya, najpierw się bardzo broniąc, a potem rzeczywiście jak przeczytałam to pod niektórymi rzeczami bym się nie podpisała, ale wiele mi unaoczniło też, jeżeli chodzi o moje tendencje, zachowanie i moje cykle uczuciowe. Także tak, jak najbardziej, oczywiście tak. Nie, psychologowie nie są od tego wolni.
Też chciałam przypomnieć, że nie mówimy absolutnie o 50 twarzach Greya, jakby ktoś włączył radio na chwilę, tylko tak. O panu, który się nazywa Grey i się pisze przez A, a nie przez E. I on napisał taką książkę bardzo popularną. Państwo oczywiście na pewno kojarzą, że mężczyźni są z Marsa, tak, a kobiety są z Wenus. Dobrze powiedziałam? Tak.
Chociaż niektóre są z Marsa, a niektórzy też bywają.
No właśnie. I to jest znowu temat na też kolejny program, że od tych stereotypów jednak czasami trzeba uciekać i trzeba mieć dystans. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że było naprawdę bardzo ciekawe. Pani Agata Wilska i pan Robert Milczarek, psychologowie, no i jak już tutaj podkreślaliśmy wielokrotnie, małżeństwo. Ja z Państwem się też żegnam. Magda Duda, my w Radioterapii słyszymy się za tydzień, natomiast tak w ogóle w Radiu Łódź to słyszymy się jutro o godzinie 10 rano już.